studio Dziki Zachód.
Godzina 17:01 na zegarach. Dzień dobry, panie redaktorze.
Tak, pan ma dziwny głos jak na Skowrońskiego, proszę pana.
Mała niespodzianka, dzisiaj wyjątkowo przed mikrofonem Jan Olęcki, nie redaktor Skowroński. Takie prawo redaktora naczelnego, że postanowiło go dzisiaj z nami tutaj nie być.
Tak, to mnie miało nie być, bo nie wiedziałem, czy dojadę do Ameryki z Europy. Dojechałem, jak państwo słyszą. I nie chcecie tu być. Gdyby ktoś chciał tu być, to musiałby włożyć sobie ubranie studzące, gdyż stówkę właśnie przekroczyła temperatura, czyli tam po polsku 37 w cieniu, a cienia nie ma.
Ja osobiście tak zazdroszczę, panie redaktorze.
No nie wiem, ja dlatego na lato do Polski przyjeżdżam, gdyż temperatura jest wtedy bardziej ludzka, natomiast tu się topią zderzaki plastikowe na samochodach, inne takie rzeczy, jak ktoś w tym miejscu postawi. Także nie chcecie tu być, chociaż rzeczywiście życie lepsze. Gdybym tam był na miejscu i gdyby był Krzysztof Skowroński, to pewnie obaj byśmy powiedzieli realizatorowi, żeby Arki Kaczmarskiego nie przycinał. Kiedy Wojciech Mann mnie do radia zatrudniał, to przed tą audycją dla tych, którzy tylko w internecie słuchają, powiem, że leciała Arka Kaczmarskiego. Budujcie Arkę przed potopem. I Wojciech Mann mnie w radiu uczył, nie napisałeś piosenki, nie umiesz tak zaśpiewać, to nie przycinaj, bo nie twoje dzieło, tylko dojedź do końca nawet za cenę taką, że się przesunie o pół minuty serwis informacyjny albo coś innego, a w tym przypadku studio Dziki Zachód mogło się zacząć minutę później, byśmy Arki dosłuchali. Ale to są zawsze decyzje kogoś prowadzącego, a nie realizatora, bo realizator ma wytyczne, że ma się w punkt zmieścić na godzinę. Coś państwu powiem o Kaczmarskim jeszcze i zaczniemy studio Dziki Zachód oficjalne. Otóż udało mi się, będąc w Polsce przez ostatni miesiąc, zakupić wydanie, na które polowałem półtora roku, najbardziej szerokie i ona ma tytuł Arka, chyba Arka Noego. Nie reklamuję czegoś, co jest na rynku. To bardzo trudno kupić. Pojedyncze egzemplarze za 900 zł. Mnie się udało za 200 z okładem znaleźć w sieci w dobrym stanie. Największy zbiór wszystkich możliwych płyt, które wydał Kaczmarski, nagrań legalnych, nielegalnych, podziemnych, pozbieranych z Radia Wolna Europa. Kupiłem wcześniej jakieś inne wydania, ale niekompletne, z tego kompletnego się cieszę. A czemu Cejrowski tego słucha? Otóż w języku polskim nie znajduje nic bardziej wybitnego językowo i koncepcyjnie od śpiewanej poezji Jacka Kaczmarskiego. To nawet nie wiem, czy to poezją nazywać. To jest wymagające, bo człowiek nie może zgubić żadnego słowa. Składane słowa tam są w taki sposób, że mi to odpala żarówki w mózgu, bardzo inspirujące dla każdego, nie tylko dla pisarza.
A czy szperał pan kiedyś, przepraszam, że wejdę słowo, tak. A czy szperał pan kiedyś może w utworach nieco ambitniejszych, powiedzmy hip-hopowych, tam też dużo treści i słów ważnych czasem pada?
Nie, proszę pana, tak, ale językowo moim zdaniem to jest najbardziej wybitne. Hip-hopu nie znam, więc nie będę odbierał teraz hip-hopowi wybitności. Natomiast Jacek Kaczmarski był wymagający od słuchacza. Nie było taryfy ulgowej, że trzeba uprościć coś w piosence, bo nie zrozumieją. Dokładnie na odwrót. Jak nie zrozumieją, posłuchają drugi raz, może zrozumieją, usłyszą słowo, którego nie słyszeli dawno, w zestawieniu z innym. Te dwa słowa do siebie nie zawsze pasują, a jednak tworzą to, co trzeba w piosenkach Kaczmarskiej. Odsyłam państwa, to nie o tym ta audycja. Nie wiem, może Krzysztof to puścił dla mnie, gdyż mógł słyszeć, że to jest poza country i tropical, to jest moja ulubiona muzyka w języku polskim. Nikt mnie tak nie inspirował nigdy jak Jacek Kaczmarski. Kropka na ten temat. Wrocławia państwu gratuluję. I teraz co by pan chciał? Możemy się odnieść do wypowiedzi pana ambasadora polskiego przy NATO, która była przed chwilą, a związana jest trochę z Ameryką, bo rozmawiali o wizycie Dudy.
No tak, myślę, że tak. I to może być dobry punkt wyjściowy w ogóle do rozmowy o tej wizycie, bo ona w środę, jeżeli się nie mylę, ma się odbyć. No i dużo głosów z różnych krajów, od różnych ważnych osób pada w tej sprawie, więc no i Wojciech Cejrowski powinien te swoje 3 grosze dorzucić w temacie, mi się wydaje.
To skomentuję po wizycie, co się zdarzyło, a nie niespecjalnie, co się ma zdarzyć. Natomiast martwiła mnie doktryna wojenna Rzeczypospolitej, którą deklamował pan ambasador, od tego jest. On jest przy NATO, w związku z tym reprezentuje naszą doktrynę wojenną urzędującego prezydenta jako zwierzchnika Sił Zbrojnych i padły takie zdania. Z tym się nie zgadzam. Ja bym przyjął inną koncepcję. Nie jestem wszystko wiedzący. Może pan ambasador na pewno wie więcej, bo czyta różne tajne kwity. Natomiast na tyle, na ile jestem zorientowany, to nie podoba mi się, że Polska nie zabiegała o przeniesienie z Niemiec do Polski kontyngentów amerykańskich. Otóż doktryną wojenną Trumpa jest przenoszenie wojsk amerykańskich z powrotem do kraju, czyli zmniejszanie kontyngentów zamorskich amerykańskich. Po pierwsze, czyli obecność amerykańska również w Europie, w NATO, w Niemczech czy w Polsce się będzie zmniejszać i zmniejsza się cały czas. To jest doktryna Trumpa. Nie będziemy policjantem całego świata. Będziemy nasze interesy załatwiali za pomocą portfela, innych wymuszeń, dyplomacji. Natomiast niekoniecznie naszych chłopaków musimy wszędzie wysyłać na śmierć. To jest doktryna Trumpa. I teraz, jeżeli Polska nie zabiegała w takiej sytuacji międzynarodowej o przenoszenie z Niemiec do Polski tego wojska, które Trump chce po pierwsze częściowo zmniejszyć, czyli część wojska amerykańskiego z Niemczech po prostu wróci do Ameryki i z 30 tysięcy zrobi się nie wiem ile, 20 na przykład. Moim zdaniem w takiej sytuacji byłoby dobrze, gdybyśmy byli w konkurencji do Niemiec w tej sytuacji. Pan ambasador stwierdził, że musimy grać również na Merkel. Nie powiedział tego takimi słowami, ale tak to zrozumiałem. I nie chcemy wewnątrz NATO budować takiego konfliktu, że chcemy od Niemców coś zabrać amerykańskiego wojska, bo się wtedy trochę Niemcy na nas obrażą. Moim zdaniem, gdybyśmy byli wprost w konkurencji z Niemcami o ten amerykański kontyngent, to byłaby sytuacja doskonała, bo taka sytuacja pozwala utargować coś od Niemców dla Polski. Taki rodzaj konkurencji. Gdybyśmy wystąpili otwarcie, z otwartą przyłbicą do Merkel czy do następnego kanclerza Rzeszy, że tak, w tej konkretnej sytuacji nie jesteśmy waszym wrogiem, Niemcy, jesteśmy wspólnie z NATO, ale kiedy Amerykanie kombinują, że chcą część wojska z Niemiec wynieść, to tak, my się ubiegamy, żeby ono trafiło do nas. A jak chcecie, żebyśmy się słabiej ubiegali, to wy Niemcy musicie nam coś dać w zamian za to. I wtedy zdejmiemy może trochę nogę z gazu. A jak nam nic nie dacie w sprawie Nord Stream 2, w wielu innych sprawach, które konfliktują Polskę z Niemcami, mamy inne interesy, to my w tej drugiej sprawie dotyczącej wojska amerykańskiego też będziemy twardsi. To byłaby lepsza pozycja negocjacyjna, gdyby Polska zabiegała z otwartą przyłbicą o przenoszenie wojsk z Niemiec do Polski, amerykańskich wojsk, byłaby to lepsza pozycja negocjacyjna nie z Amerykanami, ale z Niemcami. Skończyłem na ten temat. Uff.
No, słuchałem się, ciężko mi było znaleźć jakiś argument kontr to, co pan powiedział. No, brzmiałoby to sensownie. Pytanie, czy nie ma tam właśnie jakiejś dodatkowej wiedzy, którą posiada pan ambasador, a my zwykli śmiertelnicy nie, wewnątrz tych wszystkich ustaleń dyplomatycznych między wszystkimi zainteresowanymi, które blokują nas przed otwartymi rozmowami z Berlinem, a w zamian za to po prostu podczepiamy się pod Donalda Trumpa i liczymy, że coś nam skapnie bez bezpośredniego kontaktu z Niemcami w tej sprawie.
Dyplomaci mają moim zdaniem taką tendencję, że chcą właśnie bardzo wiele spraw załatwiać po cichu i pod stołem. Gdy tymczasem Trump jest przykładem na to, że część rzeczy normalnie w dyplomacji pomijanych milczeniem i załatwianych za zamkniętymi drzwiami, on załatwia publicznie. To nie jest obrażanie przeciwnika, tylko to jest rzucenie pewnej karty. No w demokracji to nawet poprawne. Rzucenie przed naród pewnej karty. Słuchajcie, jak będę rozmawiał z Niemcami, to mam zamiar z nimi rozmawiać o tym i o tym. Nie powiem wam, nie pokażę wam wszystkich kart, które mam na Niemców, ale kilka kart wam wyłożę. Gdyby Polska wyłożyła do publicznego oglądu część takich kart, to Niemcy też mają coś takiego jak nacisk własnej opinii publicznej. Inne partie niemieckie mogą naciskać ze strony opozycji na partię rządzącą w takiej sprawie. Część takich rozmów trzeba właśnie wyrzucić na arenę publiczną i dyplomacja powinna świadomie je wyrzucać, żeby zobaczyć, jak zadziałają na rynku politycznym inne siły. a nie tylko te dwie siły, które po cichu ze sobą gadają.
No pytanie,
właśnie czy wprowadzić na rynek trzecią siłę.
Pytanie, czy polskie społeczeństwo jest gotowe na taki dialog z rządzącymi, no bo ostatnie dni pokazują chociażby, że już te same kwestie społeczno-poglądowe no, nie spełniają tego, nie, jakby tego, nie spisują się w tym teście dialogu między rządzącymi a społeczeństwem i te presje społeczne no, ani nie wywierają oczekiwanego skutku, ani nie wprowadzają jakiegoś załagodzenia tej wojny polsko-polskiej, w której moim zdaniem nieco egzystujemy.
Ale proszę pana, to moim zdaniem byłoby nawet lepsze, gdyby dyplomacja polska musiała przed narodem obronić, dlaczego my to załatwiamy. Gorszą sytuacją jest, gdy za zamkniętymi drzwiami się coś załatwia. My nie wiemy, my naród, że to się załatwia. Nie do końca mamy świadomość, w którą stronę idą rozmowy, bo one są tajne. I potem dowiadujemy się wyłącznie o wyniku. I ten wynik, już zapadła klamka, trzeba obronić przed społeczeństwem. To społeczeństwo może być wtedy najeżone. Dużo lepiej jest pokazywać wiele kart, nie wszystkie, ale wiele narodowi przed podpisaniem kontraktu międzynarodowego, żeby też wyczuć naród, jak naród zareaguje na daną decyzję i żeby przed narodem móc obronić taką decyzję w debacie, żeby dziennikarze opozycyjni kontrowali, a my wtedy mamy szansę im odpowiedzieć i obronić przed narodem decyzję, która nadchodzi. W momencie, kiedy decyzja nadchodzi po cichu pod stołem, bo dyplomaci po cichutku gadają, to już mleko się wylało. Potem trzeba się no bronić tak przed narodem, który nagle źle zareagował na już podpisany kontrakt.
No tak. To może zostawiamy na razie na ten moment temat ambasadora Polski w NATO Tomasza Szatkowskiego i tych ustaleń, tych rozmów, które tam się dzisiaj działy. Ja pozwolę sobie pana zapytać o samą
panie
podróż.
Ambasadorze, tak? Panie ambasadorze, zaraz mnie pan zapyta. Panie ambasadorze, to nie było osobiste, ja się odnosiłem do doktryny wojennej polskiej, a dowiaduję się o niej w pewnym sensie z przecieków, bo ambasador coś półgębkiem powie, a nie wszystko chce powiedzieć. Więc to nie było w ogóle do ambasadora osobiście, tylko to było wobec doktryny wojennej, którą wyczuwam, bo mi się jej nie przedstawia całej.
Tak, tak. Nie,
proszę, ja to pan chciał pytać?
Wywołałem tylko dlatego, że no od niego, od rozmowy z nim się rozpoczęło, czy zakończyło dzisiejsze popołudnie w net.